przy mikrofonie Grzegorz Gil. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski. Witam tych wszystkich z Państwa, którzy dołączają do, na drugi fragment dzisiejszego GPS o Azji Południowo-Wschodniej, o państwach tak zwanego ASEAN, czyli Stowarzyszenia Narodów w polskim tłumaczeniu. Ani od tego chcę rozpocząć, ponieważ naszym gościem jest pani dr Anna Grzywacz, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut BOIMA. Odsyłam Państwa do różnego rodzaju aktywności tych obu instytucji, też pani doktor, która zajmuje się tym regionem świata. Aniu, mówimy o państwach czy narodach. ASEAN, skrót, sugeruje nam w tym przypadku literę N, czyli nations. Czy w tej części świata mamy narody? Proszę wybacz, ale chciałbym to wyjaśnić dla naszych słuchaczy. Narody czy państwa, państwa czy narody, jak w zasadzie powinniśmy ten termin tłumaczyć? To uwertura do rozmowy o pewnej charakterystyce tych 10-11 państw. Narody czy państwa?
Wydaje mi się, że już dzisiaj możemy mówić narody, ale oczywiście naród... Być może powinniśmy też powiedzieć, że nations w języku angielskim zasadniczo oznacza i naród, i państwo.
Zdecydowanie.
Nie ma narodu bez państwa, nie ma państwa bez narodu. Natomiast sama koncepcja państwa narodowego jest czymś innym niż tworzenie się, albo też analiza, czy też przyglądanie się procesom narodotwórczym, które niekoniecznie muszą być powiązane, przynajmniej nie w etapie początkowym, z procesami państwowo-twórczymi. Rzeczywiście Azja Południowo-Wschodnia jest trudnym regionem, ma skomplikowaną historię, również ma bardzo trudną historię kolonialną. To są państwa bardzo zróżnicowane ekonomicznie, religijnie, no właśnie politycznie, jeżeli myślimy sobie o reżimach politycznych, zróżnicowane etnicznie i doświadczające mierzące się z dziedzictwem kolonialnym.
Są to państwa par excellence postkolonialne. Trzeba to wyraźnie wyeksponować, prawda? Postkolonialne państwa.
Być może możemy sobie zacząć rozmawiać, na ile Tajlandia byłaby takim państwem. Rzeczywiście Tajlandię być może możemy wyjąć spoza tej kategorii, ale rzeczywiście całe gro tego regionu to były państwa po prostu kolonizowane, ale były kolonizowane przez różne państwa w ramach różnych systemów. Mówimy o te sławne Indochiny, prawda? Czyli były kolonie francuskie. Mamy przecież kolonie brytyjskie. Kilka zresztą.
Osady cieśni tak zwane.
Tak, interesujące w tym kontekście jest to, że akurat były kolonie brytyjskie, czyli Singapur, Malezja, może za wyjątkiem właśnie Birmy, Brunei. Ale za wyjątkiem, wydaje mi się, Birmy to nie są państwa, które tak otwarcie kiedykolwiek krytykowały Wielką Brytanię za przeszłość kolonialną. Singapur jest chyba tutaj moim takim ulubieńcem, bo to jest państwo, które właściwie mówiło, że kolonializm przyniósł im wiele pożytku raczej niż szkody. Natomiast mamy jeszcze Portugalię przez chwilę, prawda, na Timorze. Hiszpania zamieniona potem przez Stany Zjednoczone na Filipinach. Mówimy o bardzo trudnym dziedzictwie, dlatego że i oczywiście Indonezja, czyli kolonia, była kolonia holenderska, czy też tak zwane Indie holenderskie. To też oznacza, że systemy polityczne i administracyjne, biurokratyczne kształtowały się również w różnorodny, odmienny sposób. Wydaje mi się, że ta różnorodność, która funkcjonowała w ramach tych systemów, jest jednym z trudności, z którymi ASEAN, czy też w ogóle poszczególne państwa, nawet w ramach swoich takich bilateralnych polityk, muszą się mierzyć. A jednocześnie oznacza to tworzenie się, albo inaczej, występowanie różnego rodzaju wzorów jak myślimy właśnie o ruchach narodowo-twórczych. Był taki moment, jeżeli mogę odnieść się na chwilę do swojej Indonezji, był taki bardzo trudny moment, kiedy Indonezja zastanawiała się, jak się wyzwolić spod panowania holenderskiego i okazało się, że jednym z takich najważniejszych problemów, jaki występował w latach 20. i w latach 30. XX wieku, było właśnie to, że w poczuciu elit, bo mówimy jednak o elitach, to elity zasiadały przy stole i zastanawiały się, co z tym dalej robić. I to były głównie również elity, które były wysyłane wcześniej do Holandii i tam edukowane. Jednym z takich najważniejszych polityków, Mohammad Hatta, który to on właśnie pobierał nauki na holenderskim uniwersytecie i przyjechał, wrócił do Indonezji, no wtedy jeszcze nie do Indonezji, z tą wiedzą i w ogóle z całą koncepcją państwa narodowego i tworzenia instytucji państwowych, co było de facto obce w Indonezji, za wyjątkiem tych struktur, które były tworzone przez Holendrów. I rzeczywiście jednym z głównych problemów było tak zwane stworzenie. Państwo tego nie mogą widzieć, słuchający, ale ja tutaj w cudzysłowie pokazuję to, stworzenie narodu. Bo okazało się, że przecież Indonezyjczycy właściwie nie ma narodu indonezyjskiego. Więc jak, co teraz zrobić? To znaczy, jak zmobilizować społeczeństwo do tego, żeby sprzeciwiło się obecności Holandii na archipelagu, jeśli właściwie ludzie nie czują powiązania między sobą. Indonezja jest bardzo różnorodnym etnicznie, nieco mniej religijnie, ale etnicznie bardzo różnorodnym państwem.
To jest w ogóle specyfika tego regionu świata, prawda?
Tak, zdecydowanie.
Zdecydowanie pamiętam Papua Nowa Gwinea, drodzy państwo, państwo, które geograficznie w zasadzie powinno być zaliczone i ja jestem zwolennikiem zaliczenia Papui, Papuasów, nie tylko Papuasów do regionu Azji Południowo-Wschodniej, bo ta granica między Indonezją na wyspie Irian Jaya jest bardzo no, arbitralna i generalnie trudno mówić tutaj o tym, że Papua to region Oceanii, ale ogromna różnorodność i tu zwracasz uwagę na pole, na ten przypadek Indonezji, no właśnie, ogromna różnorodność etniczna, mniej religijna, no i też językowa, co z tym zrobić, jak się odnieść do projektu budowania nowoczesnego narodu, no bo zwróciłaś uwagę, że w zasadzie, po pierwsze po angielsku nations, nation oznacza faktycznie, ma konotację i kulturową, i polityczną, więc tu jest, generalnie nie ma aż tak wielu kontrowersji, natomiast no, my możemy to rozbić na czynniki pierwsze, to znaczy pokazujemy, że tam jednak państwa wyprzedzały formowanie się tych nowoczesnych narodów, o czym teraz mówisz, czyli ten przypadek właśnie indonezyjski. Przerwałem, wracamy do tego przypadku.
Pewnie. Ja jeszcze pozwolę sobie na taką uwagę poboczną, jeżeli chodzi właśnie o Papuę Nową Gwineę. Zwróćmy proszę uwagę, że przecież to jest państwo sąsiadujące z Indonezją, a nie utożsamia się z Azją Południowo-Wschodnią. Prawda? Ja kiedyś miałam też taką rozmowę z australijskimi badaczami, którzy mówili, no przecież Australia też należy do Azji Południowo-Wschodniej. My jesteśmy tak ściśle powiązani z tym regionem ekonomicznie, politycznie. Rzeczywiście Indonezja ma też bardzo silne relacje z Australią, ale jednak jakoś tak czujemy, że to nie jest ta część świata, prawda? To by nam też pokazywało, że geografia definiuje, ale nie decyduje
tak, bardzo
przynależności, przynależności politycznej, szczególnie w naszej takiej, w naszym takim w tym takim konstruktywistycznym rozumieniu. Wrócę jeszcze na chwilę właśnie do Indonezji i tego pomysłu, jak w cudzysłowie stworzyć naród. Rzeczywiście to był bardzo duży problem, to jest problem uniwersalny, albo inaczej, to był problem uniwersalny dla wszystkich państw mierzących się po pierwsze z rewolucjami, czy z wojnami z byłymi kolonizatorami, bo przecież dla Indonezji rewolucja indonezyjska trwa do 49 roku, ale wszystkie inne państwa pokolonialne też musiały się z tym mierzyć. I rzeczywiście wszystkie państwa w różny sposób, ale wszystkie państwa pokolonialne czy też postkolonialne musiały rzeczywiście zainwestować i to dużo zainwestować w powstanie instytucji politycznych, które kształtowałyby tak zwaną tą świadomość zbiorową czy też kolektywną i kształtowałyby procesy utożsamiania się z instytucjami politycznymi czy też w ogóle z instytucją państwa jako taką. To rzeczywiście byłaby bardzo długa i bardzo szczegółowa rozmowa, ale jednym z takich czynników na przykład było powstanie języka indonezyjskiego. Jak pomyślimy sobie o Bahasa Indonezja, to musimy sobie też uświadomić, że właściwie, no nie wiem, tak myślę, że szacuję około 40%, to jest język malajski de facto. Aha. Ale to było bardzo ważne, żeby na poziomie centralnym ustanowić ustanowić język indonezyjski językiem administracyjnym. Oczywiście grupy etniczne w domu, czy też w prywatnym życiu mogły używać języków etnicznych, ale w przestrzeni publicznej był jeden oficjalny język. Mhm. To był jeden z elementów chociażby, polityka językowa, decentralizacja Indonezji, ale oczywiście to decentralizacja to jest dopiero już po demokratyzacji, po procesie demokratyzacji w Indonezji, czyli oddanie też władzy już po skonsolidowaniu tożsamości. Rzeczywiście jest tutaj bardzo dużo różnego rodzaju wątków, które warto byłoby poruszyć, jak myślimy sobie o budowaniu państw i narodów, albo inaczej narodów, a potem państw w Azji Południowo-Wschodniej, ale myślę, że dzisiaj, jak myślimy dzisiaj o tym, jak funkcjonują państwa tego regionu, myślę, że funkcjonują w sposób tak zwany, jeżeli mogę to tak uprościć, uniwersalny. To znaczy bliżej nam dzisiaj do tego, co myślimy sobie o państwach europejskich, niż na przykład te 50 czy 60 lat temu. Ale jeszcze raz, są takie państwa, które są, no może nie dumne, ale nie mają nic przeciwko przeszłości kolonialnej, czyli właśnie ten sławny Singapur.
To bardzo ciekawe. Drodzy Państwo, tak, my mamy lupę zbliżoną na Indonezję. My, państwo największe w regionie, 280 milionów Indonezyjczyków. Mówiłaś o tym, że Bahasa Indonezja, ten język urzędowy to w 40% język malajski. Dodam od siebie, że zdaje się jest to język rodzimy dla około zaledwie 40 milionów Indonezyjczyków, czyli zostaje nam 240 milionów, dla których to nie jest pierwszy język, ten tak zwany język wernakularny. To pokazuje, że polityka językowa jest kluczowa dla budowania współczesnych państw, też narodów. Dlatego ta nasza rozmowa w dużej mierze ma charakter akademicki i jesteśmy świadomi, że ten proces nadal się toczy.
Nie mam wątpliwości, że cały czas tak jest. Państwa Azji Południowo-Wschodniej, nie wszystkie, ale przynajmniej znakomita część, cały czas mierzy się z napięciami etnicznymi. Są takie państwa, które są dość homogeniczne etnicznie czy religijnie, ale mamy też państwa, które są bardzo różnorodne etnicznie i religijnie. Czy mówimy o Birmie, Indonezji, Malezja również byłaby takim państwem. Jak porównamy to z Timorem Wschodnim, to widzimy tutaj pewną homogeniczność etniczną i widzimy homogeniczność przede wszystkim religijną i to rzeczywiście ułatwia współpracę i ułatwia też pewną stabilizację niestabilnych bardzo często państw w Azji Południowo-Wschodniej, bo gdy wrócimy pamięcią do tego, co się aktualnie dzieje w Birmie, widzimy, że polityka językowa, polityka etniczna rzeczywiście w dużej mierze przyczyniła się do skonsolidowania właściwie już teraz dyktatury wojskowej i utrzymywania władzy przez juntę. Niestety.
Niestety. A zatem patrząc na te państwa, ich postkolonialny charakter jest czymś ewidentnym z wyłączeniem Tajlandii przez długą część XX wieku, Syjamu, bo to nazwa, która również powinna być kojarzona z Tajlandią, z Tajami. Mamy zatem obraz swoistej mozaiki, ogromna różnorodność etniczna, językowa, religijna, wszystkie wielkie religie monoteistyczne są reprezentowane w tym regionie świata, no bo przecież katolicyzm za sprawą Hiszpanów, później Amerykanów, Filipiny, tu oczywiście Timor Wschodni, islam, buddyzm pełną gębą reprezentowany w różnych denominacjach, choć jeśli mówimy o Kambodży, chociażby to Tajlandii, to oczywiście jest to buddyzm tej denominacji Theravada, ale zostawmy religię. Jest bardzo dużo różnic. Czy taką różnicą zasadniczą, która stopuje ewolucję organizacji o nazwie ASEAN. Jest też różny poziom rozwoju ekonomicznego. Do czego zmierzam? Charakterystycznym zwierzęciem tej części świata jest tygrys. W zasadzie tygrys jest lwem, jest królem. Mówimy o tygrysach azjatyckich. No i z drugiej strony mamy grupę państw KLM. Czasem dodajemy także V, ale nie jest to reklama holenderskich linii lotniczych, a bardziej kontynentalnej części Azji Południowo-Wschodniej. Aniu, patrząc na ASEAN, co jest największym wyzwaniem, by organizacja o tej nazwie nie była papierowym tygrysem? Czy przypadkiem nie jest to właśnie bardzo zróżnicowany poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego?
Z całą pewnością tak jest. W ogóle dobrze, że wróciliśmy, albo inaczej, zaczęliśmy temat rozwoju gospodarczego, bo temat rozwoju gospodarczego jest kluczowy, również kiedy myślimy o kontekście stowarzyszenia i filarów współpracy, bo rzeczywiście wspólnota ekonomiczna w ramach stowarzyszenia, potem być może rozwiniemy ten wątek, jest właściwie jedyną wspólnotą, która jako tako sensownie się rozwija i przynosi korzyści również w redystrybuowaniu dóbr publicznych w regionie. I to jest jedyne, co chyba dzisiaj w największym stopniu trzyma te organizacje jakoś w jakiejś takiej sile i napędza rozwój stowarzyszenia. Ale rzeczywiście rozwój gospodarczy jest ściśle również powiązany z nierównościami ekonomicznymi, jakie występują nawet nie w samych państwach, ale między państwami. Mhm. I to jest rzeczywiście bardzo duże wyzwanie. Rzeczywiście ja sprawdziłam sobie, przygotowując się do tej rozmowy wczoraj, sprawdziłam sobie dane za 2020 rok, znalazłam dane uśrednione, żeby były bardziej być może przekonujące dla nas za ostatnie 20 lat. Jak myślimy sobie o PKB na głowę, czyli per capita w dolarach amerykańskich, to ja przedstawię te dane, żebyśmy mieli jakiś obraz tego, o jakich różnicach i dysproporcjach rozwojowych mówimy. Oczywiście najsilniejszą gospodarką jest Singapur i być może nawet nie trzeba dużo wiedzieć o Singapurze, czy w ogóle o Azji Wschodniej, żeby wiedzieć, że Singapur napędza rozwój gospodarczy, nowe technologie, usługi, inwestycje zagraniczne. To jest po prostu bardzo dynamiczna, ale również bardzo, bardzo nowoczesna gospodarka. Gospodarka, która była w stanie wyeliminować korupcję prawie do zera. Aktualnie w statystykach właśnie kwestia występowania korupcji, przejrzystość systemu, transparentność, przyjazność dla inwestorów zagranicznych. Dużo można byłoby mówić o tym, jak nowoczesna jest ta gospodarka. Prawda, Singapur zresztą jest takim państwem, które jest stawiane za przykład właśnie jeżeli chodzi też głównie o usługi i nowe technologie. PKB na głowę uśrednione za ostatnie 20 lat wynosi 60 tysięcy dolarów amerykańskich. 60 tysięcy.
No więc,
dla porównania Brunei. Tak, dla porównania, następne jest Brunei jako sułtanat, jako monarchię konstytucyjną, Brunei jest monarchią konstytucyjną, jest monarchią absolutną, niekonstytucyjną.
Tak. No, być może to się zmieni za jakiś czas, ale nie sądzę.
Kambodża jest monarchią konstytucyjną, tak jest. Ale Brunei jest monarchią absolutną. Brunei też możemy kojarzyć jako bardzo bogaty sułtanat islamski, ale w istocie żyjący, no wiadomo, ze sprzedaży surowców energetycznych tylko i wyłącznie. Więc to PKB wynosi prawie 26 tysięcy, czyli połowę, mniej więcej połowę mniej niż Singapuru. Potem, i to już jest trudny temat, potem idziemy do Malezji, 10 tysięcy, Tajlandia ponad 7, Indonezja, która jest przecież członkiem G20, jest uznawana za jedną z najsilniej rozwijających się gospodarek na świecie. Indonezja, niecałe 4 tysiące. No i oczywiście potem już jest tylko gorzej, Laos ponad 2, Wietnam prawie 3, Filipiny trochę ponad 3, no i najgorzej radzi sobie oczywiście Kambodża i Mianma, 1200. I teraz porównajmy sobie te 60 tysięcy na głowę w Singapurze i 1200 w Birmie.
No więc widać. Nieuzbrojonym okiem.
Absolutnie. I to też powodowało całe gro różnego rodzaju trudności w ramach stowarzyszenia. Dlatego, że tak mniej więcej te osoby, które tak coś kojarzą może na temat ASEANu albo pamiętają początek naszej rozmowy, będą teraz wiedziały, że może za wyjątkiem tutaj Filipin, które sobie średnio radzą, te 5 państw założycielskich to są państwa relatywnie silne, prawda? Oprócz Brunei ono w latach 80. dołączyło do stowarzyszenia, ale te państwa tak zwane CLMV, to są te tak zwane, nie lubię tego określenia, ale to są te tak zwane państwa nowe, czyli to są państwa, które dołączyły do ASEANu właśnie w latach 90. I to są również państwa, które jak porównamy sobie te ASEAN 6 i ASEAN 4, wyłącząc tego Timor, który po ostatnim szczycie, znaczy nie ostatnim szczycie, przedostatnim szczycie, bo jesteśmy w maju był szczyt w Indonezji, ale w listopadzie na szczycie w Kambodży, co do zasady, cytuję, co do zasady został przyjęty do ASEANu. Jeżeli wyłączymy oczywiście z tego Timor, to widać tą różnicę ekonomiczną. No mamy te 6 państw, które całkiem sobie przyzwoicie radzą ekonomicznie i mamy 4 te tak zwane nowe państwa, które bardzo mocno ciągną w dół. Jednocześnie mamy sytuację, w której Singapur jako zwolennik transparentności, całkowitego zniesienia ceł i barier handlowych. No dlaczego przy tych wynikach ekonomicznych Singapur miałby optować za czymś innym? Zresztą Singapur jako dość silny członek APEC, Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, też optował właśnie za zejściem z cła i za zejściem, za całkowitym ograniczeniem w handlu.
Pozwala mu na to potencjał. Oczywiście. Aniu, wracamy do rozmowy po 23. Chwilę po 23. Biorąc pod uwagę bardzo ciekawy wątek, ale potrzebujemy teraz czasu na serwis informacyjny. Wracamy do rozmowy z panią dr Anną Grzywacz. Chwilę po 23. Zostańcie państwo z nami.